znakomitej formie ciała i duszy. Nasz prezes Krzysztof Skowroński pod niebem Francji. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomku, witam cię serdecznie. Teraz zrobię krótką zagadkę, jeżeli możesz. Jesteśmy w domu kombatanta imienia generała Władysława Andersa w Paryżu. Będziemy opowiadać, słyszymy pogłos, bo to jest pogłos sali w domu kombatanta. On będzie nam towarzyszył przez cały ten czas, kiedy będziemy się starali trudną historię, a właściwie współczesność i czas teraźniejszy domu kombatanta imienia generała Władysława Andersa opisać. Ale ta zagadka brzmi tak. Teraz pukam w przedmiot. Co to może być, Tomku? Nie wiem, czy słyszałeś pukanie, czy mam powtórzyć.
Proszę powtórzyć pytanie.
Pukanie. Pukam w przedmiot. Puk, puk robię. Uwaga, Tomek, słyszysz? Słuchasz?
Słucham.
Co to może być?
Nie wiem. No, jakaś potężna ściana po prostu, tynkowana, owapienna i tak dalej, i tak dalej.
To jest potężna księga. Księga gości domu kombatanta imienia generała Władysława Andersa i w tej księdze pierwszy wpis. To oczywiście jako człowiek, który wzrusza się w rozmaitych momentach, jako poeta, wiesz, jak otwierasz księgę i widzisz pierwszy wpis, w której z podpisem generała Władysława Andersa z kwietnia 1961 roku, to oczywiście przechodzą człowieka ciarki, prawda?
Tak. Miałem coś takiego w Londynie. Miałem coś takiego w Londynie, jak widziałem rękopisy jego wielkości, poety Wierzyńskiego, i takie ciarki miałem.
Kochanym kolegą kombatantom w Paryżu podpis generała Andersa, a będziemy opowiadać, jeśli pozwolisz, w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Teraz
oczywiście
zajmiemy się słowem, bo trafiliśmy tutaj z Lechem Rusteckim po raz pierwszy do domu kombatanta w Paryżu, ale to jest dom z wielką historią i z bardzo trudnym czasem teraźniejszym. Więc zanim zaczniemy opowiadać o trudnym czasie teraźniejszym, Tomek, Tomasz, znasz doskonale historię Polaków, historie emigracyjne rozmaite, które się dzieją tu i tam, i tutaj to też jest jedna z tych historii, która za chwilę zostanie opowiedziana.
Krzysztof Skowroński pod niebem Francji w domu kombatanta. No tych opowieści jest bardzo dużo, bo ta Francja jednak, jakby nie patrzeć, jawi nam się jako ten pierwszy hotel Lambert. To wszystko, co wydarzyło się przecież po powstaniu listopadowym, ale również później przecież. Czas przełomów XIX i XX wieku, ale również to wszystko, co działo się z tą naszą emigracją zarobkową w latach 20. i 30. do Francji, kiedy polscy górnicy wykuwali ten francuski węgiel, ale również potem, bo sporo osób pozostało, tych, którzy wiedzieli, co może z nimi się wydarzyć. Po powrocie do Polski, po 1945 roku, pozostali właśnie tam. No dość powiedzieć, że też przecież i paryska kultura i mnóstwo innych wydawnictw, które gdzieś tam ogniskowały właśnie z serca Paryża, spod nieba Francji, bezpośrednio za tą żelazną kurtynę. No i cóż, ta Francja zawsze gdzieś w nas będzie tkwiła i trwała. Postać generała Władysława Andersa, tak bliska, jak również druga postać dla mnie, generała Stanisława Maczka, bo przecież mój dziadek walczył z Sowietami, brał udział w potyczkach pod Szackiem i Wytycznym. No i też przecież musiał przedzielać się gdzieś tam przez Rumunię, internowanie, obóz na Węgrzech i potem ta cała droga i epopeiczny powrót do...
To Tomku, jeszcze ci powiem, że w tej księdze pod datą 18 maja 1962 jest napisane: lampka wina z okazji pobytu w Paryżu generała dywizji Stefana Maczka i oczywiście podpis pana generała. Ale pozwól, że zaczniemy opowiadać historię tego domu, bo w naszym studio tutaj zaimprowizowanym jest tak. Po pierwsze pani Barbara Jasiak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich i Polsko-Francuskich. Pani Agnieszka Bonnefoy, prezes Komitetu Obrony Domu Kombatanta, pan Tadeusz Walędzik, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło Paryż, dziennikarz. Dzień dobry. Państwo nie mają mikrofonu, bo mikrofon ma Edmund Blicharczyk, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich rodzin, Paryż, człowiek, który o domu kombatanta wie bardzo dużo albo prawie wszystko. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Chciałbym tylko dorzucić, że jestem również współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Voilà. I teraz, jeśli chodzi o historię domu. Historia domu zaczęła się w 1948 roku, ale może zacznę od Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów zostało zawiązane w 1947 roku. Na początku działało na różnych adresach. W 1948 roku generał Anders zdecydował przekazać część polskich pieniędzy z Londynu na zakup tego budynku, żeby kombatanci, których było zaraz po wojnie bardzo dużo we Francji, mogli po prostu funkcjonować u siebie. Przekazał wówczas sumę 400 milionów franków francuskich, tych starych franków. Dzisiaj to by można przeliczyć na 400 tysięcy euro. I ten dom został zakupiony i od początku zaczął działać bardzo aktywnie. Tutaj miało miejsce adresy co najmniej 30 stowarzyszeń różnych. Funkcjonowała od samego początku również szkółka polska, gdzie uczęszczały dzieci po prostu, żeby się nauczyć języka polskiego, troszkę historii i religii.
Powiedzmy tak, bo bohaterem naszej rozmowy jest dom, tak? Nie generał Anders, nie kombatanci, tylko dom i historia tego domu. Tak. Powiedzmy, gdzie ten dom jest? W którym miejscu Paryża?
Dom znajduje się przy 20 Rue Legendre w Paryżu 17. To jest jedna z najładniejszych, najdroższych dzielnic Paryża w tej chwili, niedaleko od Parku Monceau, gdzie jest zresztą piękny pomnik Fryderyka Chopina.
To jest dom, to jest kamienica, która ma ile pięter?
To jest hotel particulier, jak to Francuzi to nazywają. Kamienica niezbyt duża, ale posiada 5 pięter.
Pięciopiętrowa kamienica, gdyby dzisiaj jej wartość rynkowa jest jaka?
No, różnie to tutaj zależy od źródła, nie? To różne padają cyfry, ale słyszałem cyfrę niedawno, która miała wyjść od przedsiębiorstwa, które tu było obecne niedawno i wyceniło na 30 milionów euro.
Teraz jesteśmy na pierwszym piętrze w sali. Co to za sala? Co to za obrazy?
No, po polsku to można by było to nazwać sala balowa, nie? Bo to jest piękna sala, która posiada malowidła na płótnie. Są te, jak to mówić, duże świeczniki, jest parkiet, nie, to kominek. To jest naprawdę sala, która może się kojarzyć niektórym z pięknymi salami balowymi w starych polskich dworach.
Ale to, co jest takie najbardziej zaskakujące, to jest to, co dzieje się na szóstym piętrze, na ostatniej kondygnacji.
Nie, ostatnie piętro to jest apartament, a piętro niżej, czwarte, to jest piękna sala, która jest cała po prostu wyłożona rzeźbionym drewnem, gdzie jest piękny, potężny kominek, który po prostu idzie od podłogi do samego sufitu, który ma ponad 3 metry wysokości, może 3,5 metra. Są witraże od strony ulicy, także to jest naprawdę, jak ludzie wchodzą, to...
Wygląda jak kaplica, ale kaplicą nie jest. Różni się od kaplic, które doskonale znamy. To może na chwilę oddamy mikrofon pani Agnieszce Bonnefoy.
No więc nie jest to kaplicą, ale tak jakby kaplicą było, ponieważ osoby znające historię tego domu wiedzą, że dom ten od zawsze związany jest z historią pewnego bractwa wszechpotężnego we Francji obecnie. Jeszcze jakiś czas temu dochodziło do różnego rodzaju ceremonii, które znane są też temu bractwu. Jest to dom, który na takiej mapie duchowej tego bractwa prezentuje bardzo konkretne miejsce. Stąd późniejszy właśnie konflikt, który my dzisiaj przechodzimy, związany z kaplicą mieszczącą się w tym miejscu, ponieważ są to dwa powiedzmy, dwie instytucje niekompatybilne.
To bractwo to jest bractwo wolnomularzy. I opowiadamy dalej. Opowiedzieliśmy, to znaczy państwo sobie mogą wyobrazić, nie wiem, czy mogą sobie wyobrazić, my nie potrafiliśmy sobie wyobrazić, zanim tu przyszliśmy, jak wygląda ten dom kombatanta polskiego imienia generała Władysława Andersa. Przez lata służył Polsce, przez lata służył Polakom, przez lata służył emigrantom, przez lata służył tym, którzy nie godzili się z komunizmem w Polsce. Tak było?
Tak. Ten dom można nazwać taką redutą Ordona antykomunizmu. Nie? Tutaj działało Stowarzyszenie Kombatantów i inne stowarzyszenia innych kombatantów polskich. Armia Krajowa, później różne dywizje, dywizja pancerna, druga dywizja strzelców pieszych i tak dalej, i tak dalej. I działały biura na przykład, które pomagały polskim uchodźcom głównie organizować wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, Australii i tak dalej.
Ten dom służył polskim rodzinom i polsko-francuskim rodzinom. Pani prezes Barbara Jasiak, komu i w jaki sposób służył?
To znaczy nasze stowarzyszenie tutaj powstało w 2005 roku. Właściwie tak na potrzebę, ponieważ przybywali wtedy masowo Polacy z Polski i napotykali różne trudności administracyjne, językowe, w związku z czym nasze stowarzyszenie, które się nazywa słusznie Rodzin Polskich i Polsko-Francuskich, pomagało tym osobom właśnie w takich tych poczynaniach w administracji. Trzeba było pójść z nimi na prefekturę, trzeba było załatwić kartę pobytu, czy powiedzmy jakieś inne formularze wypełnić. Jak również organizowaliśmy kursy językowe dla tych właśnie osób, które po prostu nie radzili sobie z językiem, a to niestety było bardzo potrzebne. Pomagaliśmy, no i oczywiście, ponieważ istniała szkoła polska, zawiązała się szkoła polska, w związku z czym trzeba było również, że tak powiem, od strony administracyjnej zabezpieczyć szkołę. Czyli w sumie pomagaliśmy również prowadzeniu księgowości szkoły, dostarczaliśmy tam, powiedzmy, konto bankowe i tak dalej. No trzeba było po prostu pomagać w takich administracyjnych sprawach.
Czas płynął, wszystko wyglądało do siebie, dni wyglądały do siebie podobne, jak to jest w życiu, aż nagle przyszedł czerwiec 2019 roku. Pani Agnieszka Bonnefoy.
No i niestety wówczas, w czerwcu 2018 roku doszło do pierwszego takiego spotkania, ponieważ borykaliśmy się tutaj już od jakiegoś czasu z próbami przejęcia tego domu, bądź jego w ogóle sprzedaży w sposób, powiedzmy, taki zawalowany. W czerwcu 2018 roku na okoliczność obchodów rocznicy desantu w Normandii podjęliśmy tutaj głównie Stowarzyszenie Obrońców Krzyża, pana senatora Macieja Łuczaka, zastępcy przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji, pana senatora Andrzeja Pająka, członka Komisji Spraw Emigracji, pana Bogusława Winida, doradcę prezydenta RP oraz panią Magdalenę Mertes, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Chcieliśmy wówczas uwrażliwić te osoby delegowanych rządów, no jakby dobrej zmiany, na nasze tutaj trudności w tym domu, na tym, że jest kwestia, jest konflikt pomiędzy, kwestia własności tego domu jest niewyjaśniona, co bardzo nam tutaj utrudnia to działanie. Przyznam, że spotkaliśmy się z wielkim zawodem, ponieważ nie otrzymywaliśmy później nawet odpowiedzi na nasze listy w niektórych przypadkach.
Ale te trudności, opowiedzmy, co to są za trudności, na które napotykaliśmy, państwo napotykali i co się zdarzyło w czerwcu, bo w czerwcu, rozumiem, ten dom został zamknięty.
Aha, w tym roku, w czerwcu 2019, dom został rzeczywiście zamknięty, no więc stowarzyszenia, które się w nim mieszczą, czyli Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Federacja Polonii Francuskiej, Polskie Stowarzyszenie Pisarzy, Dziennikarzy i Tłumaczy, Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego, o którym mówił pan Edmund, chór Piast, bardzo znany chór z 30-letnią tradycją w Polonii Francuskiej, a także Fundacja Jana Pawła II, więc przede wszystkim parafia Miłosierdzia Bożego, no i nasza szkoła Quo Vadis, z którą jesteśmy bardzo związani, bo związane są z nią nasze dzieci, historia naszych rodzin. Wówczas dowiedzieliśmy się bez żadnego przygotowania wcześniejszego z ust księdza rektora, że dom zostaje definitywnie zamknięty dla naszej działalności i kaplica również, że ma ksiądz rektor związany z tym plan odnowy tego obiektu i oddania go w ręce prywatne, które mają uczynić 3 biura z naszej kaplicy, a następnie przekształcić inne sale i ma z tego stać się rodzaj centrum biznesowego, tak aby sprostać rosnącym apetytom powierników, czyli osobom, które są no, jakby właścicielami tego domu.
Bo właścicielami tego domu teoretycznie czy praktycznie jest Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Rodzin, zamienione na Stowarzyszenie Ognisk Rodzin Francusko-Polskich. Czy tak jest, panie Edmundzie?
Tak jest według papierów notarialnych z 1948 roku. Ale może skrótowo powiem po kolei. Kiedy dom został zakupiony, prawo francuskie nie zezwalało wówczas stowarzyszeniom zagranicznym, obcym, posiadać budynek. Więc to zostało rozwiązane w ten sposób, że założono przedsiębiorstwo. To było przedsiębiorstwo fikcyjne, które wówczas było zapisane w prawie francuskim. I do tego przedsiębiorstwa weszło kilku kombatantów, jeszcze oficerów zawodowych przedwojennych polskich, którzy stworzyli to przedsiębiorstwo. To funkcjonowało tak jak przedsiębiorstwo prywatne. Z tym, że w papierach notarialnych jest zapisane, że ci panowie nie wnieśli ani grosza po prostu w zakup tego domu, nie mają żadnych praw. Oni po prostu byli tylko szyldem takim, żeby firmować. I to funkcjonowało bardzo dobrze do początku lat 70. W tym czasie prawo francuskie uległo zmianie, już pozwalało posiadać obcym stowarzyszeniom budynek. Zostało w tym czasie, to było chyba 72 rok, zostało stworzone Stowarzyszenie
Ognisk Rodzin Francusko-Polskich.
Tak, po francusku mi jest łatwiej jak po polsku, nie? Więc takie Stowarzyszenie Przyjaźni Rodzin Francusko-Polskich. I oni przejęli, to znów jest zapis u notariusza, przejęli zarząd tym budynkiem, ale również nie wprowadzili żadnych pieniędzy i nie byli właścicielami, tylko byli zarządcami. I po polsku we wszystkiej korespondencji od zakupu tego domu, po polsku zawsze określano, czy to pierwsze przedsiębiorstwo, czy później to stowarzyszenie, które powstało, powiernikami. Oni byli tylko powiernikami, więc każdy Polak znający język polski rozumie, że powiernik jest od czasownika powierzać. To nie jest ani sprzedane, ani dane. Powierza się nieraz majątkiem dzieci, które straciły rodziców i trzeba to im oddać, jak będą pełnoletnie. I to funkcjonowało bez problemu do końca lat 80.
Powiedzmy teraz o roli księdza Infuata Jerza.
No więc ksiądz Infuat Jerz jest dla nas taką postacią tutaj, która właściwie nawiązuje poprzez swój dynamizm i to, co ksiądz Infuat wierzy i to, czego dokonał przez 30 lat czasu, kiedy był rektorem.
Rektorem misji
polskiej misji katolickiej oczywiście we Francji. ksiądz rektor nawiązywał po prostu do wielkiej tradycji polskiej emigracji. Myśmy tutaj, wówczas polska misja katolicka była dla nas jak matka. Właściwie ten dom został wówczas wzięty w zarząd przez, wyremontowany i całkowicie oddany do dyspozycji Polonii przez księdza Jerza. I myśmy tu po prostu mieli taki nasz dom. To jest de facto jedyny dom kultury Polaków
w Paryżu.
Jest oczywiście Instytut Polski, jest biblioteka, natomiast są to programy bardzo ekskluzywne i przeznaczone.
Instytut Polski, który jest zamknięty i wyłączony.
Od 10 lat, no nie wiem, tak. To znaczy to są powiedzmy takie ośrodki, które są bardziej przeznaczone do propagowania jakiejś tam kultury bardziej elitarnej dla Francuzów, więc wszystko odbywa się w języku francuskim. Dzisiaj my się zwracamy do Polonii, której struktura społeczna jest zupełnie inna. To są ludzie, którzy tu przyjechali jak wówczas, kiedy rząd był w Polsce, a naród na emigracji, prawda, przyjechało 200 tysięcy osób, głównie z Podkarpacia, i oni tu się zadomowili, oni potrzebowali wsparcia, potrzebowali szkół, potrzebowali parafii, potrzebowali, żeby ktoś zajął się administracją.
Żeby spróbować, bo to są sprawy bardzo skomplikowane tak naprawdę, czyli misja katolicka, polska misja katolicka we Francji zarządzała tym budynkiem, tak? Ksiądz Infuatierz podejmował decyzję, zrobił remonty, zresztą stworzył wiele ośrodków katolickich, polskich ośrodków katolickich w całej Francji. Przestał być rektorem i szefem polskiej misji katolickiej, tak?
Tak.
I wtedy co się stało?
Przeszedł na tak zwaną emeryturę. Wówczas rektorem został ksiądz Bogusław Brzyś, który ma inny koncept na misję polską katolicką. No, my jesteśmy rozczarowani jako Polonia, nie będę tego ukrywała. Sama w ogóle parafia Konkordu, to chciałabym zaznaczyć, też jest taki ewenement, wówczas za czasów Solidarności ona ogniskowała Polaków. To już nie chodziło tylko o Kościół, to było serce Paryża Polaków, tak? Oni tu przychodzili, żeby połączyć się z krajem. Dzisiaj na przykład zarzuca się klubom Gazety Polskiej, że rozwieszają niedaleko parafii jakieś swoje, albo w parafii, za przyzwoleniem oczywiście, jakieś swoje informacje. My tu organizujemy sympozja i są konferencje historyczne. Niestety Kościół dziś, polska misja katolicka, nie chce już odgrywać tej roli. Najwyraźniej.
Nie chcę odgrywać, ale wróćmy do domu i do tego, co się z tym domem w tej chwili dzieje, bo jest tak, jest Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, jest właściwie takim właścicielem tego domu, tak? Właścicielem, tak można w skrócie powiedzieć, a szefem Stowarzyszenia Kombatantów Polskich jest we Francji, kto jest w tej chwili?
Pan Jan Kukuryka, który z tego co wiemy, a więc są to informacje, które przekazał nam ksiądz rektor Polskiej Misji Katolickiej na zebraniu, które odbyło się z nim w ostatni czwartek, czyli 26 września. Niektórzy powiernicy mówią, że tak naprawdę rządzi tym wszystkim pan Jan Kukuryka, który ma bardzo, powiedzmy, rozhulany apetyt odnośnie środków, jakie ten dom ma dostarczać. Z ust księdza rektora dowiedzieliśmy się, że pan Kukuryka chce generować zyski z tego domu rzędu 160 tysięcy euro rocznie. Pomysł jest taki, żeby zasilać przez te pieniądze, stworzyć fundację, która będzie sponsorowała historyków lub młodych studentów, którzy chcieliby rozpropagowywać wiedzę i historię na temat armii generała Andersa, no i w ogóle żołnierzy polskich,
którzy... To może to jest szczytny cel i dobry pomysł.
Tak, tylko trochę późno. W zasadzie polska misja katolicka już od 20 lat płaci najem, który wygenerował już pewne zyski, około, nie wiem, 150 tysięcy euro w tym czasie, i żadna z takich akcji do tej pory nie została podjęta, szkoda. Niestety nie zauważamy tutaj wobec naszej młodzieży, naszych dzieci, jakiejś działalności uświadamiającej o historii. A szkoda, bo właśnie można byłoby myśleć, że można byłoby się tego spodziewać, że taka jest rola byłych kombatantów.
No dobrze, ale ale to jest tak, że jeżeli ktoś jest prezesem jakiegokolwiek stowarzyszenia, to stowarzyszenie ma to swój statut i w ramach tego statutu co kilka lat zawsze odbywają się wybory i jeżeli pan, członkowie stowarzyszenia uważają, że pan Jan Kukuryka źle rządzi, to powinni go zmienić i powinien być jakiś jego następca, który będzie realizował inny plan.
Oczywiście tak powinno być i tak się wszędzie dzieje w normalnym świecie. U nas też tak wszystko funkcjonowało, z tym, że od kilku lat właśnie, kiedy pan Kukuryka stał się prezesem, dzięki głosom wszystkich, bo nikt go wtedy nie podejrzewał o jakieś złe zamiary, on dopiero zmienił pozycję, kiedy stał się już tym prezesem zarówno Zarządu Krajowego SPK, jak i powierników. I wtedy po prostu wyszedł inny człowiek, nie? Absolutnie. Także pan Kukuryka nie zwołał walnego zebrania kombatantów na całą Francję od 2012 roku. Niedawno napisał list, w którym stwierdza, że unieważnia komisję rewizyjną Zarządu Głównego i nie odpowiada na listy polecone komisji rewizyjnej. Także w tej chwili nie ma innego wyjścia, jak zwrócić się do sądu francuskiego, któremu podlegamy jako Stowarzyszenie na prawie Milnewsu 1901. Po prostu nie ma innej alternatywy, bo pan Kukuryka odmawia spotkań, odmawia rozmów. No po prostu no, nie ma żadnego dialogu możliwego, więc musimy się zwrócić do sądu francuskiego, żeby tą sprawę wyprostował.
Bo jeśli nie zostanie wyprostowana, to ten dom zmieni swoje przeznaczenie i to się dzieje w tej chwili, teraz.
Absolutnie. W czerwcu nakazano nam opuszczenie tego domu. Natomiast myśmy wrócili, to jest taki czas dość niefortunny dla nas, ponieważ to jest czas, kiedy my wracamy do naszych rodzin, do Polski. I właściwie związano nam tym ręce, że odbyło się to w tym momencie. Natomiast z końcem sierpnia zaczęliśmy się organizować, zbierać i dochodzić do wniosku, że no nie możemy tego zostawić, ponieważ jeżeli tu chodzi też o zamknięcie kaplicy Bożego Miłosierdzia, to jest dla nas coś bardzo istotnego. Ta kaplica ma bardzo, tutaj chciałam powiedzieć, jak powstała w ogóle ta parafia. Ksiądz świętej pamięci Jemioło, który ją zakładał, wówczas przez miesiące lepił sam pierogi, żeby zarobić na wynajęcie krypty dla Polaków w niedzielę. I my po prostu zostaliśmy przez niego wychowani, że wszystko, co jest cenne, o to się walczy. I my byśmy dzisiaj nie byli godni bycia jego byłymi parafianami, jeśli byśmy o tą parafię nie walczyli. Jest rzeczą oczywistą, że to nie krypta wynajmowana na 3 godziny tygodniowo pozwoli nam wieść nasze życie wspólnotowe, bo to nie chodzi tylko, że jesteśmy katolikami, my się tu spotykamy, nasze dzieci się znają, widzieliśmy nasze dzieci, jak wzrastają, jak to jest po prostu kawałek naszego życia. Taka parafia, która ma 400 osób, to nie jak parafia, która ma 4000. My się po prostu znamy, jesteśmy wspólnotą. Zabierając nam kaplicę, zamykając nam szkołę, po prostu się nas atomizuje. My przestajemy być w ogóle wspólnotą wówczas.
Ale rozumiem, że z nowym księdzem rektorem i szefem Polskiej Misji Katolickiej o tym państwo rozmawiają. I jaki jest jego komentarz w tej sprawie?
To znaczy komentarza nigdy właściwie nie otrzymaliśmy, znaczy jakiegoś wytłumaczenia poza takim czysto finansowym. Myśmy się spodziewali bardziej jakiegoś duchowego podejścia do tej kwestii, jak można byłoby się spodziewać z tego typu urzędu. Natomiast wystosowaliśmy petycję do księdza rektora z prośbą o niezamykanie tej kaplicy. Podpisały ją 200 osób w ciągu 2 dni. Wysłaliśmy listy polecone, tłumacząc, że jest to dla nas bardzo cenny ośrodek ze względu na szkołę i wszystko. Rada parafialna wysłała list polecony, który nawet nie został odebrany przez 2 miesiące, więc w tej desperacji na to, że nasze głosy nie zostały wysłuchane, zaczęliśmy tą kwestię nagłaśniać. I być może wówczas ksiądz rektor postanowił się z nami spotkać, powiedział, że cofnie swoją decyzję, że musi się namyśleć tydzień. Tydzień później te warunki już się zmieniły, a na trzeci tydzień, czyli w zeszłym, dowiedzieliśmy się, że kaplica nigdy nie wróci. Było nam, zaczęliśmy się na ten temat dopytywać, no ponieważ to zupełnie nie to, co było nam w jakiś sposób obiecywane. No i oczywiście szkoła, nie tylko kaplica. I w zasadzie zaczęliśmy się poważnie zastanawiać, czy po prostu nie chce się nas w jakiś sposób spacyfikować, żebyśmy przestali rozgłaszać to, żebyśmy przestali walczyć o ten dom, a w międzyczasie jakieś tam kontrakty, kontraktowanie z firmą ma postępować dalej. I dzisiaj, to jest w ogóle niezwykłe, moje koleżanki, które robią kurs katechetyczny organizowany przez księdza doktora Roberta Czarnowskiego, on zwykle ten kurs miał miejsce tu właśnie w Domu Kombatanta i dzisiaj odbywał się u sióstr Nazaretanek i na wstępie ksiądz Robert Czarnowski, który jest jednocześnie sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej, a więc osobą doskonale zorientowaną co do planów instytucji, powiedział do tej grupy, czyli powiedział publicznie, co pozwolę sobie zacytować, że już nie wrócimy, czyli my kursanci, do domu kombatanta, ponieważ nieodwracalnie zmienia swoją funkcję. No i tu musimy zawierzyć księdzu sekretarzowi, bo komu mamy wierzyć, tak? To jest jedyna taka, szczerze mówiąc, uczciwa odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.
Czyli, że już nigdy tu szkoła nie wróci, już nigdy chór nie wróci tutaj?
Tak, nieodwracalnie zmieni swoją funkcję. To jest nasz jedyny dom kultury w Paryżu dzisiaj. Ten dom. Już
no dobrze, ale jest tak, czy to jest oczywiście własność nie rządowa, tylko to jest własność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, ale czy próbowali Państwo nawiązać kontakty dyplomatyczne z rządem, z rozmaitymi oficjalnymi przedstawicielami, czy też nie?
No oczywiście tak, no bo wobec tej wielomiesięcznej ciszy musieliśmy jakoś zareagować. Zwróciliśmy się do księdza biskupa Wiesława Lechowicza, który jest delegatem Episkopatu Polski. Jest nawet planowana jego wizyta pod koniec października w Paryżu w La Ferté-sous-Jarre na Kongresie Rodzin, więc bardzo chętnie przyjmiemy księdza biskupa. Zaadresowaliśmy mu z datą 12 września, to jest data Najświętszego Imienia Marii, to jest data również Bitwy pod Wiedniem. Taka symboliczna, z prośbą o pilną interwencję w administrowaniu domem kombatanta w Paryżu. Przedstawiając po prostu wszystkie nasze bolączki i również to, że nie spotykamy się ze zrozumieniem osoby, która spodziewaliśmy się, że nas zrozumie i prosimy o interwencję. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji ani odpowiedzi na ten list. Być może otrzymamy taką wkrótce, albo może ksiądz biskup, będąc w Paryżu, będzie zechciał się z nami spotkać. Bardzo wyrażamy takie gorące pragnienie.
Pan Krzysztof Tadeusz Walędzik trzyma książkę, która dotyczy historii tego domu, jest dziennikarzem i na co chcę zwrócić uwagę słuchaczom Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm.
Ja oczywiście nie jestem, dzień dobry Państwu, ja oczywiście nie jestem kombatantem, jestem, ponieważ kombatanci wymierają, więc stowarzyszenie zostało przekształcone i żeby trwało, więc teraz jest Stowarzyszenie Kombatantów i ich rodzin. Ja miałem wuja, który był podporucznikiem Armii Krajowej, który był katowany przez komunistów, który dostał karę śmierci i kilkanaście lat temu dostałem propozycję, żeby wstąpić do koła Pary. Co oczywiście zrobiłem, wypisałem deklarację i od kilkunastu lat jestem członkiem kombatantów koła Paryż.
I co pan sądzi o tym, co się dzieje w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów?
Panie redaktorze, przede wszystkim dla mnie było i jest zastanawiające, że przez te kilkanaście lat ta sprawa, czy ten konflikt, jeśli tak można powiedzieć, pomiędzy kołem krajowym, zarządem krajowym, a kołem Paryż, nigdy nie został rozwiązany, że do chwili obecnej ta sytuacja prawna ciągle nie jest jasna. To znaczy są powiernicy, którzy są również członkami zarządu krajowego. Jest koło Paryż, które jest najstarszym kołem kombatanckim w Paryżu i we Francji. I sytuacja prawna tego domu jest nierozwiązana, ponieważ dom już był zagrożony w końcówce lat 90. sprzed sprzedażą. Wówczas ksiądz rektor, ksiądz infuat Stanisław Jerzy, jako ówczesny szef Polskiej Misji Katolickiej, wydzierżawił ten dom na 20 lat. Zainwestował olbrzymie pieniądze, równowartość 800 tysięcy euro. I ten dom przez 20 lat służył Polonii i Polakom mieszkającym w Paryżu, we Francji. Nie przynosił wielkich zysków, ale nie generował strat. W tej chwili, ja będąc na wakacjach w Polsce, dowiedziałem się przez telefon, że ksiądz rektor chce zrobić kapitalny remont tego domu. Znalazł firmę biznesową, która ten dom chce wyremontować za 300 tysięcy euro. I po czym ma ta firma wynajmować ten budynek w celach komercyjnych. Natomiast my, jako stowarzyszenia polonijne działające tutaj w Paryżu i w Ile-de-France, mamy, jeżeli będą wolne chwile, wolne godziny, wolne sale, to wtedy nieodpłatnie będziemy mogli z tego domu korzystać. Oczywiście my się na to nie zgadzamy, bo ten dom był kupiony z myślą o kombatantach, o Polakach mieszkających we Francji i o stowarzyszeniach. Ja tutaj chciałbym przytoczyć list, który napisał rotmistrz Kazimierz Michałowski 19 kwietnia 1990 roku do powierników i do wszystkich kół SPK we Francji. Nie będę czytać całego listu. Zaczyna się tylko: doszły mnie słuchy, że niektórzy panowie chcą sprzedać dom kombatantów w Paryżu. Także tutaj państwo, obawiamy się, że i my tutaj, którzy działają w tym Stowarzyszeniu Obrony Domu Kombatanta, że ten dom jest w tej chwili kierowany w tym kierunku, żeby go sprzedać. I rotmistrz Michałowski pisze między innymi tak: dom jest pomnikiem i symbolem Polski walczącej o wolność i niepodległość. Dom ma przeznaczenie służyć kombatantom i całej Polonii francuskiej. Dom jest jedynym tego rodzaju jako dom Polski w Paryżu. Krwi przelanej żołnierzy nie sprzedaje się, nie handluje się. Dom nie jest wartością handlową. Nie podchodzi się do niego jak do zwykłego towaru na sprzedaż. Chciałbym tylko dodać na zakończenie swojej wypowiedzi, że osobiście wierzę w dobrą wolę i w dobre intencje księdza rektora Brzysia. I w zasadzie nie mam podstaw, żeby nie wierzyć w intencje Jana Kukuryki. Mamy obiecane, rozmawialiśmy z panem ambasadorem, wysłaliśmy do niego list z panem Janem Młynarskim i mamy obiecane spotkanie czterech stron, czyli powierników z panem Janem Kukuryką na czele, oczywiście z panem ambasadorem, który będzie gospodarzem tego spotkania, z rektorem Brzysiem, no i ze świeżo ukonstytuowanym się Stowarzyszeniem Obrony Domu Kombatanta w Paryżu. Dziękuję.
Ja jeszcze chciałam tylko dodać, ponieważ cytowany był Kazimierz Michałowski, rotmistrz i kombatant, i weteran, i my naprawdę też odczuwamy, że to jest taki rodzaj naszej misji, prawda? Bo my tutaj nie mamy wiele rzeczy do przekazania naszym dzieciom, jeśli chodzi o jakieś pamiątki materialne związane z Polską. My możemy im tylko przekazać nasz patriotyzm. Tylko kwestia jest teraz, gdzie, jak i z kim. Niestety, no tutaj są pewne problemy. Mamy stowarzyszenia, które nawet dostają subwencje z biura polonijnego, jak na przykład nasze stowarzyszenie Wita dostało takie subwencje. Mieliśmy, bo jest już nieaktualny ze względu na zamknięcie domu, mieliśmy prowadzić atelier takie dziennikarstwa dla młodzieży i jednocześnie przeprowadzamy takie wycieczki do miejsc związanych z polskim dziedzictwem. Będziemy również odwiedzimy mauzoleum i miejsce, gdzie są pochowani żołnierze generała Maczka, bo nasza młodzież mieszkająca we Francji, nie wiemy, czy oni wrócą. Polska musi o nich zawalczyć, żeby wrócić. Na razie nie robi w tym kierunku nic, ale jeśli oni wrócą, to trzeba zawalczyć, żeby oni byli dumni z tego, kim są, że generał, naprawdę to bardzo robi olbrzymie wrażenie ten cmentarz, kiedy widzi się, ilu Polaków umarło za Francję. Oni muszą być tego świadomi.
Pani prezes.
Ja chciałam jeszcze dodać, że rzeczywiście ten dom kombatantów jest taką ostoją polskości tutaj we Francji i że to jeszcze nasze pokolenie musi po prostu przygotować ten dom, żeby on miał wyprostowaną sytuację prawną, administracyjną, żeby wiadome było, do kogo on należy, jaką ma spełniać rolę, bo to jest naszym celem, żeby przygotować to dla przyszłych pokoleń, dla młodej Polonii, która tutaj jest i która tutaj będzie pewnie, po to, żeby jednak to dziedzictwo, ten skarb taki kulturowy, żeby nie został zmarnowany.
Pan Edmund Blicharczyk.
No, ja bym pragnął tutaj zwrócić uwagę na jeden element, który się bardzo wiąże z tym postępowaniem pana Kukuryki, który nie uznaje niczego i sam forsuje sprawę po prostu, nie zwracając uwagi ani na historię, ani na opinię Polonii. To jest sprawa polskich izb handlowych i przemysłowych we Francji. Jest to przedsiębiorstwo prywatne, które powstało na zrębach izb handlowych, jeszcze tych perelowskich. I obecnym prezesem tych izb handlowych jest pan Andrzej Wójcik, dyrektorem pani Urszula Majorkiewicz. Z tym, że to właśnie te polskie izby handlowe, które tutaj zaproponowały się jako kandydat na wynajm części, na wynajm części domu, one przyprowadziły tą firmę nieruchomości francuską, która się nazywa Scandium Folio. I to właśnie ta firma zaproponowała remont za sumę 300 tysięcy euro. Dla nas to jest po prostu zadłużenie domu od samego początku dodatkowe i uzależnienie się od tej firmy. To jest jeden element według mnie bardzo ważny do wyjaśnienia, tym bardziej, że te polskie izby handlowe i przemysłowe pozostają gdzieś, nie wiem, zawieszone w powietrzu. Nie można mieć ich adresu, nie można otrzymać telefonu komórkowego do pani Urszuli Majorkiewicz, która jest głównym strategiem tej koncepcji, bo pan Wójcik wszedł na prezesa nie tak dawno. I dwa razy odmówił podania numeru komórkowego do pani Majorkiewicz. W końcu dodzwoniliśmy się przez inny układ na telefon stacjonarny. Umówiła się na spotkanie z nami obok domu kombatanta, nie przyszła i nie odwołała tego zebrania.
I tu tak, postawimy trzy kropki, jeśli pan pozwoli, bo to jest taki wstęp do opowieści na temat domu kombatanta imienia generała Władysława Andersa. Wstęp, który zrobiliśmy dzisiaj, będziemy o całej sprawie państwa informować, bo to sprawa dynamiczna, szybko się rozwijająca, jak się skończy. Miejmy nadzieję, że dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję pani prezes Barbarze Jasik, prezesowi Stowarzyszenia Rodzin Polskich i Polsko-Francuskich, pani Agnieszce Bonnefoy, która chce, prezes Komitetu Obrony Domu Kombatanta, który chce powiedzieć jeszcze trzy zdania.
Nawet jedno. Chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić pana Stanisława Aloszko, który od 20 lat walczył w sprawie tego domu, jest prezesem Federacji Polonii we Francji i miał atak serca przedwczoraj. Jest w tej chwili w szpitalu. Bardzo gorąco go pozdrawiamy i dziękujemy za tą walkę, którą prowadził przez 20 lat.
I pan Krzysztof Tadeusz Walędzik, bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie z Paryża. A my przenosimy się do Warszawy. Tomasz Wybranowski pewno przysłuchiwał się całej tej opowieści. No i co?
No i co? Cóż mogę powiedzieć? No smutne są te opowieści, ale wiesz co, smutna konkluzja jest taka, to co ja często powtarzam, że dla tych Polaków, którzy wyjechali, czy nieważne kto rządzi, no to tak naprawdę jest już postawiona tak zwana kreska, czyli po prostu wyjechali, są już tam i tak naprawdę bardzo często nie przejmują się te czynniki oficjalne tym wszystkim, co się dzieje. No dość powiedzieć ten przykład legendarnej Irlandii, kiedy nie mieliśmy ambasadora przez ponad półtora roku. Natomiast to jest kolejny dowód, że trzeba walczyć o swoje. Natomiast myślę, że te wszystkie stowarzyszenia, myślę, że te wszystkie organizacje muszą czuć naprawdę oddech i wsparcie i Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu. I tam musi być porozumienie ponad podziałami. Nieważne kto z której opcji, musimy wspierać siebie poza granicami, mówić o sobie dobrze i wspierać siebie. Natomiast Krzysztof, no moja konkluzja przez 16 lat emigracji jest taka, że tak naprawdę o te kwestie ważne dla naszej historii, dla naszego dziedzictwa, tradycji, języka, kultury, tak naprawdę ministerialnie nikt nie dba i o to niestety nie zabiega.
I o tym wszystkim często opowiada Tomasz Wybranowski w Studio Dublin i w Radiu Wnet, a ja tylko przypomnę, że my jesteśmy w Paryżu z radosnej okoliczności, bo Ecole Nova Polska obchodzi dzisiaj swoje 10 urodziny. To jest coś, co się udało. Przed południem był Festiwal Teatru i Polskiej Poezji, koncert Dziwny jest ten świat, piosenki Czesława Niemena, polskie kompozycje na harfę, bardzo piękny koncert, a potem spotkania autorskie z Piotrem z Anną Skowrońską, z Wiadomości ze Świata, spektakl Elżbiety Jezdnach, artystyczne pierniki, warsztaty z Joanną Gaj, polskie pejzaże, a na koniec polskie produkty. Tak to jest w Paryżu, że się świętuje, broni, rozmawia tutaj życie polskie. W Paryżu kwitło i kwitnie i miejmy nadzieję, że dalej będzie kwitło, choć problemów jest cała masa. Tomku, Paryż odmeldowuje się, wszystkiego dobrego życząc Tobie i wszystkim słuchaczom Radia Wnet.